Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Klejnoty króla Zygmunta Augusta to tytuł kolejnego odcinka podcastów z Wawelu. Do mikrofonu zaprosiłem panią dr Magdalenę Piwocką.
Legendarny zbiór klejnotów króla Zygmunta Augusta jest w historii polskiego dziedzictwa takim klasycznym, wielkim nieobecnym. Jest mitem ze względu na tę nieobecność, ale także na swój jakby ogrom. Ale daje się ująć opisowo, ponieważ prawie nic z tego zasobu się nie zachowało. Ten zbiór o niesłychanych rozmiarach i najwyższej klasie artystycznej przez długie lata, dziesięciolecia, stanowił trzon prywatnych kosztowności naszych władców, głównie wazów. I w ich rękach przetrwał do trzeciej ćwierci XVII wieku. To jest to zjawisko, które notujemy najpewniej na wszystkich dworach europejskich, że skarbiec prywatny traktowany jako majątek rodzinny władcy przechodzi z czasem do zasobów skarbca koronnego. I w naszym skarbcu był chroniony i rejestrowany właśnie do tej trzeciej ćwierci wieku XVII, ale z tego miejsca najbardziej strzeżonego rozszedł się bezpowrotnie. No musimy wrócić do Zygmunta Augusta jako sprawcy. Mianowicie Zygmunt August, jedyny syn Zygmunta I i Bony Sforcy, urodzony w roku 1520, wychował się na Wawelu w humanistycznej atmosferze krakowskiego dworu. Dzięki zabiegom Bony został koronowany jako dziesięciolatek w roku 530, czyli za życia ojca. I przez całą młodość pozostawał pod przemożnym wpływem matki. I to ukształtowało jego zainteresowania, głównie zainteresowanie klejnotami i złotnictwem. Musiało wypływać z upodobania królowej do tego typu przedmiotów, do wyrobów kruszcowych, do wszelkiego typu ozdób. Ambitna Włoszka przez cały czas panowania Zygmunta Starego usiłowała sobie zapewnić kontrolę i pieczę nad prywatnym skarbcem władcy, czyli skarbcem swego męża. To był zabieg taki formalny, ale ona chciała to koniecznie przeprowadzić instytucjonalnie. Wobec tego temu miały służyć dwa dokumenty. Dokumenty pergaminowe o takiej wadze aktów prawnych. I na mocy tych dokumentów królowa otrzymywała prawo przechowywania i dysponowania precjozami monarchy. W pierwszym akcie, który był wystawiony 1 października 1544 roku w Brześciu, dzisiaj mówimy Brześciu Litewskim, wtedy to był jakiś jedyny Brześć na granicy Królestwa i Wielkiego Księstwa, Zygmunt Stary powierzał opiece Bony swój skarbiec przeznaczony w przyszłości dla syna. To było wyraźnie zaznaczone. Natomiast w drugim dokumencie, wydanym w Krakowie 11 czerwca 1548 roku, a więc już po śmierci Zygmunta Starego, te same pełnomocnictwa potwierdził jej Zygmunt August, czyli musiała się tego domagać. Przy okazji tego drugiego pełnomocnictwa młody król oddawał matce w opiekę ojcowskie kosztowności z wyłączeniem dwóch przedmiotów, które pragnął zatrzymać dla siebie. I były to pantofle koronacyjne, które miał na sobie jako dziesięcioletni chłopiec podczas tej sakry królewskiej, oraz zawieszenie, czyli taki wielki wisior nazywane Spinellą i był to wielki diament, najpewniej tożsamy z klejnotem odkupionym z zastawu Izabeli Aragońskiej, matki Bony. Ujmująca jest zwłaszcza deklaracja w sprawie pantofli. One po łacinie nazywają się tibialia, które król pragnął wziąć do siebie. I skoncentrowanie na tej sentymentalnej pamiątce z dzieciństwa dało nam przy okazji jasny sygnał, że szaty koronacyjne, tak jak insygnia, składano w skarbcu. Prześledzenie narastania kolekcji klejnotów Zygmunta Augusta nie jest łatwe. Z czasów, kiedy panował samodzielnie na Litwie w latach 545-547, rachunki nie obfitują w zakupy klejnotowe. Ale już wówczas pojawiają się zamówienia u konkretnych złotników i jubilerów. I są to przeważnie Włosi i Niemcy, naturalizowani w Polsce, tacy jak Vincenzo Palumba, Nicolaus Nonart, to jest dosyć ważne nazwisko w historii biżuterii na dworze Jagiellonów, artysta o podwójnym obywatelstwie norymbersko-krakowskim oraz Gian Jacopo Caraglio z Werony. Ilość takich zleceń jubilerskich, podobnie jak zapotrzebowanie na luksusowe akcesoria stroju, mnoży się w okresie przygotowań do trzeciego wesela monarchy w latach 1552-1553. Oczywiście jesteśmy zdani na lekturę rachunków, więc to, co się interpretuje, te fakty, to tylko na podstawie zachowanych rachunków. Na dwór królewski przybywają wtedy, w roku 552, specjalnie z Wiednia, sprowadzeni Johannes Stör i Gotthard von Hessen, którzy byli wynagradzani za zawieszenia i diamentowe naszyjniki. Natomiast Nonart, osiedlony w Krakowie, który odnotowany był w roku 1546 jako twórca wspaniałych klejnotów z monogramami dla trzech sióstr Zygmunta Augusta, w późniejszym okresie dostarczał głównie pierścienie. Pierścienie stanowiły prezent uniwersalny, użyteczny przy wszelkich okazjach. I takież realizacje, może bardziej indywidualne, wykonywali jubilerzy w różnych miastach. To był nie tylko Kraków i nie tylko Wilno. Tego dowodzi na przykład honorarium dla Niklasa Steinschneidera, który w roku 1569 w Lublinie, to jest czas trwania Sejmu związanego z Unią Lubelską, osadził dla króla w pierścieniu kamień z wyrytym w nim skorpionem. I ten skorpion to był symbol siły i determinacji, znak magiczny, którym posługiwała się też królowa Bona. I w jej inwentarzu takie skorpiony znajdujemy. Myślę, że to jest naśladowanie przykładu matki. Naprawdę wielką sławę o zasięgu międzynarodowym kolekcja Zygmunta Augusta zyskała po wizycie w Wilnie nuncjusza papieskiego Berardo Bongiovanniego. Ta wizyta odbyła się późną jesienią w listopadzie roku 1560. I pokaz prywatnego skarbca króla na Zamku Dolnym w Wilnie, tam władca wówczas rezydował, musiał być ściśle tajny. Ponieważ Zygmunt August, jak donosi wysłannik Watykanu, nie chciał ujawniać przed Polakami takiego majątku. Jak zwykle te najpilniej strzeżone tajemnice najskuteczniej się rozpowszechniają. I tak było i tym razem. Relacja została, w wieku XIX już nawet, została opublikowana drukiem. I ta opatrznościowa relacja Bongiovanniego utrwaliła na zawsze, jeżeli nie pełną zawartość, to przynajmniej charakterystykę zbiorów kosztowności Zygmunta Augusta. Tutaj tutaj wszelkie superlatywy użyte przez nuncjusza. I opinia, że ani Doża Wenecki, ani Stolica Apostolska nie mają takich skarbów, były najpewniej uprawnione. Do preciozów zaliczały się również, także w ocenie gościa i w ocenie wszystkich współczesnych, oporządzenie jeździeckie, złote i srebrne siodła. To były wszystko wyroby kruszcowe, których król miał 30 kompletów. Poza tym dumę władcy stanowiły paradne zbroje. Zbroje w liczbie 20, wśród których znajdowała się jedna pokryta repusowanymi scenami z wojen moskiewskich toczonych przez przodków ostatniego Jagiellona. No to była po prostu księga historycznych zwycięstw na tej zbroi. W największe zdumienie wprawił nuncjusza widok samych klejnotów, samych jako takich, w 16 skrzyniach umieszczonych na wielkim stole, w takiej komnacie przeznaczonej jako skarbiec sensu stricto, jako taki sejf. 4 z tych skrzyń przybyły z Neapolu, ze spadku po matce, którą, jak pamiętamy, podstępnie zgładzono w Bari w roku 1557. Po zachowanym inwentarzu tych kosztowności, kosztowności Bony, wolno sądzić, że zasób odzyskany po królowej był bardzo istotną częścią kolekcji króla. W inwentarzu tej schedy, spisywanym od listopada 1557 do stycznia 1558 roku, prym wiodły precjoza o wyjątkowych walorach, to znaczy zawieszenia figuralne z postaciami mitologicznymi i alegorycznymi, oczywiście w mikroskali, wkomponowanymi w taki ornament, który był wówczas awangardowy. My go po polsku nazywamy kartuszowo zawijanym, no cały świat używa terminu rolwerk. Oprócz nich w tym skarbcu odnajdujemy też biżuterię z wielkich kamieni szlachetnych w jubilerskich oprawach, ale one są w mniejszości. Podstawę stanowią właśnie naszyjniki o symbolicznych motywach, no także łańcuchy. Pierścienie z literami, czyli inicjałami imion. Klejnoty ze świętym Jerzym, patronem rycerstwa, bardzo popularne. Bransolety, złote głowy soboli, stanowiące wyposażenie futer, których używano do ocieplania odzieży. To były skórki narzucane na ramiona albo owijane wokół talii, oprawione w złoto. Znajdujemy tam także kosztowne oprawy wachlarzy, w tym niezwykle rzadki wachlarz z zegarkiem, szczegółowo opisany. Ze zbioru Bony pochodził sobul, który był uchwytny później w spisie posagu siostry króla Katarzyny Jagiellonki. Bo po odzyskaniu tych precjozów Bony, Zygmunt August wiele z klejnotów po matce dołączył do posagu swojej siostry, wydanej za księcia finlandzkiego Jana Wazę w roku 1562. I zachował się spis tego posagu, klejnotów z tego posagu, w którym pozycja dotycząca sobola brzmi następująco. Sobul czarny, z dwupojedynkowych zszyty. Głowa u niego i 4 stopy u nóg złote, kamieniami drogiemi oprawione. W którego głowie wag rubinów jest 8, tablic rubinowych 8, oczy z balasu rubinów 2, na wierzchu głowy wag szmaragd podługowaty 1, diamentów raut rzezanych 4, tablic diamentowych 22. w kolce, które z gęby temu sobolowi wiszą, kolka to, rozumiem, kółko, jest zawleczony łańcuszek złoty. W każdej stopce, i w przedniej, i w zadniej, na wierzchu jest jeden wag rubin, talarów 1400. Najbardziej rozpoznawalne dzieła ze spadku po Bonie powtarzają się później w inwentarzach skarbca koronnego. Na pewno pozostałe 12 skrzyń z tego zasobu zapełniały drogocenności nabyte przez samego króla, już nieodziedziczone. Z nieco późniejszych rachunków, z lat 569-71, znamy transakcje z francuskimi pośrednikami, więc tu pojawia się francuska ścieżka w nabywaniu wyrobów jubilerskich. Tacy pośrednicy lub jubilerzy docierali do Warszawy, przywożąc wyjątkowe brosze, brosze z figurami przedstawiające między innymi Dawida z Goliatem oraz pierścienie. I agentami tymi, uchwytnymi w źródłach oczywiście, byli Blasio de Vols i Servato Marel. Natomiast ich stały kontakt, który działał w Warszawie, to był jubiler Matis Hildebrand, który potwierdzał wiarygodność i jakość ofiarowanych preciozów. W Wilnie pracował też Francuz o nazwisku Johannes Crede, wynagradzany ze szkatuły królewskiej, który dostarczał biżuterię paryskiej roboty i wagi, jak zaznaczono w rachunku. Jak wyglądały klejnoty tego rodzaju? Od początku stulecia do końca lat 70. XVI wieku pojedyncze wyroby, a także segmenty wielkich naszyjników, takie porcje, które składały się na te naszyjniki, tworzyły masywne odlewy w złocie, pokryte wielobarwną emalią i sadzone kamieniami. Projektowali je wybitni twórcy renesansowej ornamentyki. Byli to często autorzy takich specjalnych zbiorów rycin, wzorników, które po niemiecku nazywano modelbuchami. Rytownicy i projektanci ornamentów. Odlewany stelaż takiego klejnotu i wplecione w niego miniaturowe figurki stanowiły główne tworzywo kompozycji. No, blasku dodawała im kolorowa emalia. Kamienie wtedy na ogół były tylko dodatkiem. Takie ozdoby miały rozmaite treści symboliczne i narracyjne, odwołujące się do erudycji tych wykształconych odbiorców. Świetnie współgrały z każdym typem odzieży, ale najbardziej spektakularnie prezentował się na czarnych strojach, wprowadzonych do Europy po roku 1530 w ramach mody hiszpańskiej, która podbiła świat wtedy. Wracamy do roku 560, do tej wizyty nuncjusza. Otóż w głębi tajnej skarbcowej komnaty wysłannik Watykanu widział też wspaniałe zestawy stołowe, ozdobione figuralnymi scenami. Zegary wielkości człowieka, właściwie trudno nam dzisiaj sobie wyobrazić. Organy, zwierzęta, automaty, to jest poruszające się figury ze złoconego srebra. Fontanny, czyli wielopiętrowe struktury złotnicze służące jako dekoracje stołu. Złote globusy ziemski i niebieski. Cały czas trwał w skarbcu Zygmunta Augusta klejnot Spinella, o który władca zabiegał w roku 548. Medalia, czyli zawieszenie albo ozdoba beretu z dewizą Karola V plus ultra oraz słupami Herkulesa. To były dwie skały Gibraltaru, które symbolizowały przekroczenie przez imperatora granic starego kontynentu. I oczywiście dewiza plus ultra na nim w takiej banderoli widniała. Natomiast nie było wśród skarbów Bony gem z portretami rodziny Zygmunta Augusta. I także nie notujemy ich w jakichś odbiciach tych obu skarbów w inwentarzach skarbca koronnego. Te arcydzieła o ściśle osobistej wymowie, wykonane przez Gian Jacopa Caraglia, trafiały najpewniej wprost do użytkowników. I najdziwniejsze, że to one właśnie przynajmniej częściowo przetrwały. I one są symbolami i wyznacznikami tego najwyższego poziomu, nie tylko tego zbioru, ale całej sztuki dworu ostatniego Jagiellona. Warto sięgnąć do dostępnych materiałów ilustracyjnych, żeby ocenić ich walor. Tu mówię o kameach, które się zachowały i których zdjęcia można sprowadzić internetowo. Dwie kamee z Chalcedonu z podobiznami Zygmunta Augusta, jedna w petersburskim ermitażu, druga w kolekcji Uniwersytetu w Bernie, można sytuować około roku 1550. Jeżeli władca miał 30 lat. W obydwu starannie odtworzono akcesoria stroju, chociaż korona na tej kamei z ermitażu nie była rozpoznawalna dla monografistki tego klejnotu, dla kustoszki tamtejszego zbioru, pani Julii Kagan. Ale w drugim wizerunku, ujętym w tej samej konwencji, to jest profilowa projekcja po piersie, wyraźnie widać koronę. Doskonale też widać wiszący na piersi króla medalion, najpewniej z portretem żony. I parą do tej kamei jest podobizna Barbary, z mlecznego agatu zrobiona, zachowana w Monachium. To dzieło jest sygnowane przez Caraglia i datowane 1550. I wiąże się niewątpliwie z koronacją ukochanej małżonki króla, którą celebrowano w grudniu 1550 roku. Królowa nosi na szyi owalne zawieszenie z profilem Zygmunta Augusta i to potwierdza zaplanowany związek i taką symetrię obu tych portretowych klejnotów. Największe wrażenie na oglądającym robią nie detale stroju, nie złoty łańcuch i drobne klejnoty na czepcu, ale uniesione brwi i wyraz oczu chorej już wówczas kobiety. W półotwarte usta, które zdają się rozpaczliwie prosić o akceptację. Akceptację, której odmawiano jej na krakowskim dworze. To jest portret psychologiczny w najwyższym stopniu. Zupełnie inne wrażenie pozostawia heroiczna podobizna królowej Bony. Dziś w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Ona jest powszechnie znana, bardzo barwna. Żona władzy królowa, tutaj ozdobiona broszą z głową meduzy, to jest atrybut wodzów i zwycięskich monarchów, sportretowana została jako kandydatka do nowej życiowej roli. Mianowicie w roku 1554, uwiecznionym na rewersie oprawy kamei, zabiegała ona u następcy tronu Hiszpanii, księcia Filipa i u cesarza Karola V o godność wicekróla Neapolu. I z myślą o objęciu tak zwanego tronu neapolitańskiego kazała się wyposażyć w tym miniaturowym portrecie w atrybuty suwerennego władcy. No tutaj w Polsce nie mogła już rządzić, no zapragnęła rządzić bodaj w Neapolu. Autora tych gem, Giana Jacopa Caraglia, wymienia Bon Giovanni jako pierwszego, najważniejszego z mistrzów, których zatrudnia król na swym dworze. Ten zapis brzmi po włosku: In ogni arte sua maestà a persone rare, come per le gioie e intagliare Messer Giovanni Giacomo da Verona. Czyli po prostu zaliczał się on do tych rzadkich specjalistów. Wspomniane tu wizerunki, rozproszone wszystkie w obcych kolekcjach, dają najlepszy obraz talentu i umiejętności Caraglia. Jego wierną służbę nagrodził król nobilitacją, polskim szlachectwem i godnością złotego rycerza. Na portrecie artysty pędzla Parysa Bordone z około roku 553, Caraglio był wtedy we Włoszech, znaczy u schyłku roku 552. Artysta pokazuje królewski medal uczepiony na łańcuchu trzymanym przez orła. A majestatyczny biały orzeł, który stoi jak gdyby obok Caraglia na stole złotniczym, jest upostaciowaniem samego Zygmunta Augusta. Jego inicjały w formie klejnotu z literami S.A. ptak nosi na piersi. Jak wiemy, ten monogram S.A., znany z arasów, i z monet i z opraw ksiąg, król podniósł do rangi znaku państwowego. I predylekcja ostatnich Jagiellonów do ozdób z inicjałami jest powszechnie znana. Wypływała ona w równej mierze z uczuć rodzinnych, bo obdarowywani byli głównie najbliżsi, ale też z takiej ogólnoeuropejskiej tendencji do wykorzystywania alfabetów o różnym kroju liter do jubilerskich kreacji. W tych kreacjach realizowano najnowsze wzory ornamentu. Po Zygmuncie Augustie zostały w rękach sióstr spadkobierczyń, a także w konsekwencji w zbiorach skarbca koronnego, liczne zawieszenia z inicjałami S.A. Co ciekawe, do dzisiaj żadne nie przetrwało. Ich obecność można śledzić w inwentarzach aż do roku 1673, kiedy to po raz ostatni zapisano w takim dokumencie, który się nazywał Reskrypt i Taksa Klejnotów Rzeczpospolitej, czyli wycena, noszenie litery S.A. diamentowe, korona rubinowa nad tą, trzy rubiny, perła wielka, gruszkowata, nierówna. Takie klejnoty pojawiają się w posagu siostry króla Katarzyny, tym już wzmiankowanym z roku 562, w rejestrach ruchomości po drugiej siostrze, Zofii Brunszwickiej z roku 575, a wreszcie w wyprawie Anny Katarzyny Konstancji, córki Zygmunta III Wazy z roku 1642. I przez rodzinne koneksje z dworami całej Europy takie klejnoty miały szansę rozejść się i rozpłynąć w obcych kolekcjach. A jak mówiłam, żaden się nie zachował. Natomiast świadectwem przywiązania do braterskiego monogramu, który stał się takim, można powiedzieć, identyfikatorem Jagiellonów, jest zawieszenie S.A. na pomniku nagrobnym Anny Jagiellonki. W kaplicy zygmuntowskiej na jej figurze nagrobnej, na piersi ostatniej z rodu, Santi Gucci Fiorentino wyrzeźbił klejnot S.A., ten znak, znak gasnącej królewskiej generacji. I kolejny zespół preciozów dotarł do króla Zygmunta Augusta niespełna rok przed jego przedwczesną śmiercią. Zygmunt August otrzymał w sierpniu 571 roku legat po swoim siostrzeńcu. To był młodo zmarły Jan Zygmunt Zapolia, syn Izabeli Jagiellonki i władcy Siedmiogrodu Jana Zapoli. Chorowity królewicz sporządził w roku 567 testament i w tym dokumencie obdarował głównie rodzinę swojej matki, czyli polskiego króla i jego trzy siostry. Wysłani z Polski posłowie pod przewodnictwem kasztelana Mieleckiego przywieźli te skarby do Knyszyna i złożyli w rękach monarchy. Zachowane spisy poświadczają w tym zestawie koronę i insygnia, a także dużą ilość akcesoriów stroju, naczyń z kamieni jubilerskich, a także ciekawe remedia przeciw truciźnie, tak zwane smocze języki. To były małe srebrne drzewka stawiane na biesiadnym stole z koralowymi zawieszkami służącymi do odkażania napojów, ponieważ wszelkie królewskie posiłki były nieustająco zagrożone widmem trucicielskiego zamachu. W skarbcu Zapoli nie brakowało też parodnego oporządzenia jeździeckiego. Zygmunt August zmarł w Knyszynie 7 lipca 1572 roku. Wszystko wskazuje na to, że skarbiec Jagiellona pozostający wówczas w Tykocinie nie był wystarczająco zabezpieczony. Tykocin to był warowny zamek wzniesiony na pograniczu Korony i Litwy po to, by chronić cenne królewskie mobilia. W roku 573 dokonano spisu arasów tam złożonych, a w roku 564, czyli znacznie przed śmiercią króla, sporządzony był inwentarz klejnotów i on się nie zachował, są o nim tylko wzmianki. Następny powstał dopiero w lipcu 1576, no z okazji wizyty w Tykocinie kolejnego władcy, czyli Stefana Batorego. Ten inwentarz ujawnia znaczące braki w stosunku do niezachowanego spisu z roku 564. Tam odnotowano ubytek kilku skrzyń. Ale na przykładzie spisu z 576, jeszcze bardziej niż przy pomocy zestawień z kosztownościami Bony, można prześledzić zjawisko przechodzenia klejnotów z prywatnego skarbca do skarbca koronnego. No bo te same pozycje się powtarzają w późniejszych inwentarzach. Szczególnie charakterystyczne preciosa, te właśnie figuralne zawieszenia, które można łatwo nazwać. Utrwalił je spis batoriański i one wypływają w inwentarzach skarbca koronnego od roku 1607 do nawet do 673, czyli do tej owej sławnej taksy kosztowności przeznaczonych na sprzedaż w celu zdobycia funduszy na wojnę z Turkami. Jeśli nawet nie spieniężono ich po krytycznym roku 673, to uległy one rozproszeniu w inny sposób, w sposób pokojowy nazwijmy to. Dowód na to znajdujemy w listach opisujących misję na dwór Polski przedsięwziętą w roku 675 przez Francję. Sekretarz francuskiego posła, markiza de Bethune, odnotował w korespondencji prywatnej dar wręczony mu na pożegnanie przez Jana III Sobieskiego. I był to pierścień z wielkim diamentem ostrym, czyli o szlifie piramidalnym. To jest staromodny szlif, jak na wiek XVII, w dawnej, szacownej oprawie, należący kiedyś do ostatniego Jagiellona, króla Zygmunta Augusta. Z takim komentarzem mu wręczono ten prezent. Czytając inwentarz czasów Batorego z roku 576, napotykamy ozdoby nazywane noszeniami czy medaliami. To nie jest ostre określenie, to noszenie, bo noszenie to mógł być długi łańcuch, ale mogła być też brosza do ozdoby beretu. One ukazują możliwość renesansowych jubilerów w kreowaniu miniaturowych arcydzieł w złocie i w emali. I tam pojawiają się klejnoty z postaciami Dawida i Goliata. To jest udokumentowany zakup z 571 roku. Klejnoty z sądem Salomona i z wulkanem. Tu zaznaczono ze szmelcu białego siedzącym na trójgraniastym długim diamencie. Wreszcie zwierzęta fantastyczne i zwierzęta realne. Smok z diamentów, sowa na piersiach róża diamentowa, to też właśnie albo brosza, albo zawieszenie. Łabędź z macicy perłowej, wreszcie orzeł diamentowy z rubinkami około niego. To najpewniej już znak heraldyczny. I znajdujemy tam długo utrzymujące się w późniejszych rejestrach przez cały wiek XVII, serce rubinowe w pośrodku, pod nim trzy figury umarłe, koło niego dwie stoją. Nieznany jest zupełnie kontekst albo temat tej sceny. W spisie powtarzają się sześciokrotnie duże i małe zapony ze Świętymierzym, zapewne pokłosie zbioru królowej Bonny. I większość tych rycerzy ma pancerze utworzone z diamentów. Znamy XVI-wieczne odpowiedniki takich realizacji w zbiorach drezdeńskich. To są figurki tak zwanych pieszych świętych Jerzy, a także w kolekcji Rothschildów, która weszła do British Museum w Londynie. Tam jest konny święty Jerzy walczący ze smokiem, ale tym razem nie znak orderu podwiązki, ale klejnot do ozdoby kapelusza czy beretu. Po francusku ten typ preciozów nazywamy enseigne. No to od razu kojarzy się ze znakiem. Na plakiecie wyobrażono scenę gwałtu na Lukrecji. Medalia, tak ją określa tekst, przedstawia niesłychanie rzadki w ikonografii tego rodzaju ozdób epizod z dziejów starożytnego Rzymu z roku 509 naszej ery. To jest zhańbienie cnotliwej matrony Lukrecji przez zuchwałego Sextusa Tarquiniusza. Zakończyło się ono samobójstwem Rzymianki, a w konsekwencji przewrotem politycznym. To jest obaleniem dynastii Tarquiniuszy i ustanowieniem republiki. Trzeba dodać, że to był temat, sam wątek tej Lukrecji, bardzo popularny w XVI wieku. Bo on miał konotacje zarówno w dziedzinie życia rodzinnego, honoru, kobiety, jak w sferze politycznej. I w Polsce literatura staropolska notuje szereg poematów, wzmianek, jakichś fraszek, jakichś tekstów poświęconych Lukrecji. To jest wręcz zaskakujące. Taka brosza, którą po raz pierwszy widzimy w tym inwentarzu z 576 roku, została wymieniona sześciokrotnie w inwentarzach skarbca koronnego, aż do roku 1669. Potem ginie z pola widzenia. I w roku 2020 udało się zakupić na Wawel taki klejnot. Klejnot z połowy XVI wieku, francuski, oferowany na targach sztuki w Maastricht przez salon antykwaryczny Maison Lumière. Francuski rodowód tej kompozycji wyobrażonej na tej złotej plakiecie to jest niski odlew pokryty emalią, jest ewidentny. To jest jasne nie tylko w świetle materiałów porównawczych, które zebraliśmy, ale także dzięki francuskim oznaczeniom wagi i próby złota wyrytym na odwrociu plakiety. No, okazało się to nieprawdopodobne trafienie antykwaryczne. Ekstremalnie rzadki temat przedstawienia, który nie ma analogii w publikowanych europejskich kolekcjach. Tam się tylko pojawiają przedstawienia samotnej Lukrecji w półpostaci, jakieś takie kamee. Skłania nas do przypuszczenia, że być może szczęśliwy los pozwolił nam nabyć utracony fragment zbioru Zygmunta Augusta. A jeśli nawet nie, to byłby to jedyny jego odpowiednik w światowych kolekcjach. Jedyny ekwiwalent tego, co mamy w źródłach. Czyli egzemplarz, który wizualizuje zaginioną broszę. I tego się trzymamy. Wierząc skrycie, że to jest powrót tego wyjątkowego dzieła do królewskiego skarbca. I tam będzie go można wkrótce obejrzeć.
Pani doktor, chciałem spytać, czy te klejnoty miały jakieś przeznaczenie dla mężczyzn i dla kobiet? Czy to były bezosobowe, niezależne od płci, były noszone?
Częściowo nie ma tego rozróżnienia. Dlatego, że wielkie łańcuchy wydawałoby się na pozór za ciężkie dla kobiet, nosiły zarówno damy, jak kawalerowie. Zadziwia to, że figuralne klejnoty noszą mężczyźni z rozmaitymi scenkami mitologicznymi, prawda? Także tutaj ten podział nie jest ostry.
Pierścienie, sygnety.
A pierścienie tu decydowała wielkość, jak sądzę. W przypadku pierścieni z monogramami, no to byli konkretni adresaci, prawda?
Mhm. I jeszcze chciałem spytać, czy te klejnoty, no rozumiem, na co dzień nie były noszone, ale na co dzień też były.
Różnie. Mhm. Zapewne tak, jak odświętny ubiór musiały być raczej eksponowane okazjonalnie. Natomiast myślę, że tak, pierścienie noszono, pojedyncze łańcuchy, bransolety były nieomal rutyną. Bransolety tak zwane pancerzowe noszono parami bliźniaczo na obu nadgarstkach. Mhm. Więc to były takie rzeczy traktowane tak dzisiaj jak zegarek na rękę.
Bardzo dziękuję. Proszę za ten bardzo. Wykład i rozmowę. Dziękuję.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.